jest przedpołudniowy program Radia RMF 24. Ostatnie dni kampanii przed drugą wyborą, przed drugą turą wyborów prezydenckich trwają. A teraz porozmawiamy o nich z naszym gościem, profesor Agnieszką Kosińską-Metryką, politolożką z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM i w nim wyniki, no nie wiem właśnie, czy tak bardzo zaskakujące. Rafał Trzaskowski 47,5%, Karol Nawrocki 45,9%, czyli prawie 46%, niezdecydowanych 6,6%. Czy zdaniem pani profesor jeszcze w niedzielę o 21 nie będziemy mieć pewności, kto wygrał, bo ten sondaż trochę to sugeruje?
Tak, ja myślę, że nawet po wynikach badań Exit Poll, które i tak są bardziej dokładne niż te wcześniejsze badania sondażowe, nadal tej pewności nie będzie. Tutaj ciągle mówimy o przedziale błędu, czyli 3 punktów procentowych.
No właśnie, pytanie w zasadzie, dlaczego to tak wygląda? Może odnieść wrażenie, że ostatnie kilka dni to był taki bardzo silna ofensywa sztabu Rafała Trzaskowskiego i spotkanie w pubie u Mentzena i niezła, niektórzy mówią, że bardzo dobra debata z Mentzenem Rafała Trzaskowskiego. No i zarzuty, bardzo poważne, kolejne zarzuty wobec Karola Nawrockiego i można odnieść wrażenie nic. Nawet bym powiedział, jak się spojrzy na trend, to Rafałowi Trzaskowskiemu spada.
No to jest, myślę, jedno z najciekawszych zjawisk w tej kampanii. My pewnie dzisiaj tutaj nie rozstrzygniemy, dlaczego tak się dzieje. Końcówka kampanii to są bardzo duże emocje i to są takie wydarzenia i takie informacje, które w pewnych standardach demokracji takiej ukształtowanej, deliberatywnej, no powinny wstrząsnąć tym światem polityki i wstrząsnąć elektoratem. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, zmian nie widać. Moja prywatna teza jest taka, że po prostu ta głębokość, ten stopień polaryzacji sprawił już to, że elektoraty zdecydowane, zdeterminowane, teflonowe, no właśnie charakteryzują się tym, że te informacje nie docierają, że my tutaj broniąc przekonań własnych, wyobrażenia o świecie, nie dopuszczamy już nie tylko informacji, ale nawet faktów, jeżeli one są po prostu udokumentowane, chociaż no jest pewna szczelina w tym modelu, w tym obrazie, no to jest te 6%, niektóre sondażownie podają 8, nawet do 10% wyborców niezdecydowanych. I to nie jest tylko, proszę zauważyć, kwestia zero-jedynkowa, na kogo będę głosowała czy głosował. Tutaj pojawia się inna ważna determinanta, czy w ogóle wezmę udział w wyborach. Bo może być tak, że my tego nie odnotowujemy w sondażach, a część osób, która byłaby gotowa zagłosować na Karola Nawrockiego, przepraszam, jakaś freudowska pomyłka, no właśnie ze względu na te ostatnie doniesienia pozostanie w domach. I to bardzo wpływa, jak wiemy, na ostateczny wynik wyborów.
Ale są też tacy politycy, nieoficjalnie przyznają to nawet politycy Platformy Obywatelskiej, PiS-u jeszcze chętniej, że ich zdaniem większość z tych niezdecydowanych to są niechętni ujawnianiu się wyborcy Karola Nawrockiego.
Ja wiem, że to jest taka teza, która nawiązuje do mechanizmu psychologii społecznej, do spirali milczenia, o której Elisabeth Neumann pisała, ale w moim przekonaniu ten mechanizm nie działa teraz. To znaczy my rzeczywiście nie bardzo lubimy okazywać czy prezentować te swoje poglądy jako respondenci wówczas, gdy są to poglądy skrajne. I rozumiem, że taki mechanizm mógł działać przed pierwszą turą i stąd na przykład to niedoszacowanie poparcia dla Grzegorza Brauna. Natomiast teraz, kiedy mamy dwóch kandydatów i właściwie tutaj są to dwie wizje państwa, nie bardzo znajduję powody dla takiej powściągliwości. Być może pewna część rzeczywiście tak, a być może są jeszcze wyborcy, szczególnie ci tak zwani przepływowi, czyli od innych kandydatów, którzy nie są przekonani, na kogo tak naprawdę lepiej postawić, bo żaden z tych wyborów nie jest dla nich wystarczająco dobry.
A może, panie profesor, jest tak, że jak to zwykle w naszej polityce, niestety po obu stronach, ktoś postanowił przegrzać i ciekawe, trudne, niewygodne informacje dla Prawa i Sprawiedliwości i dla jego kandydata Karola Nawrockiego zostały przesłonięte przez samego premiera, który się bardzo ostro zaangażował w tę kampanię, przez powołanie się na pato streamera, człowieka, który jest skazany, który jest narkomanem. Sami dziennikarze mówią, to nie on, ale premier go pokazał. PiS zaciera ręce, a sztab podobno, sztab Rafała Trzaskowskiego jest załamany.
No rzeczywiście, to wystąpienie premiera było, myślę, że bardziej niż niefortunne i to była taka niedźwiedzia przysługa. Rzeczywiście ta informacja przysłoniła trochę to, co było sednem sprawy, ale proszę zauważyć, no paradoks polega na tym, że dzisiaj mamy początek dnia, mamy jeszcze jutro, mamy piątek, czyli mamy ten czas do ciszy wyborczej, natomiast informacje tak szybko nam się zmieniają i tak szybko jedna zasłania drugą, że no nie sądzę, żeby akurat tutaj postawa i ta niefortunna wypowiedź premiera była tym elementem przegrzania systemu. Ważniejsze jest chyba w tym momencie to, dlaczego nie mamy do czynienia z dochodzeniem sprawiedliwości w przyspieszonym trybie, bo przecież wydawałoby się, że to jest najbardziej logiczne działanie, czyli szybko rozstrzygnijmy, czy to tutaj redaktorzy zawiedli, czy kandydat zawiódł, a jednak na takie działania sztab i sam Karol Nawrocki się nie zdobył.
A może sama pani profesor powiedziała dlaczego? To znaczy mamy tak szybki obieg informacji, że sztabowcy założyli pojutrze, nikt już o tym nie będzie pamiętał, a jak pozwiemy w trybie wyborczym, to cały jeden dzień będzie poświęcony na analizę, na czekanie, a potem na analizę potencjalnego, też nie wiemy jakiego mógł zostać ten pozew oddalony z przyczyn formalnych, tego wyroku.
No nie wiem, czy to była aż taka szkatułkowa opowieść. Jakoś intuicja mi podpowiada, że scenariusz był prostszy, to znaczy szacowano ryzyko, że ono może być zbyt duże, bo gdyby tutaj Karol Nawrocki wyszedł z tej sytuacji z tarczą, no to byłoby to świetne wzmocnienie tuż przed oddaniem głosów przez elektorat. No ale pytanie, co by się stało, gdyby jednak nie wyszedł obronną ręką. I uważam, że przemówiła taka ostrożność nieomal procesowa, żeby po prostu pewne rzeczy no, były przeniesione na ten bliżej nieokreślony czas, pewne rozstrzygnięcia już po wyborach.
A jak pani obserwuje, pani profesor, scenę w Rzeszowie, wczorajszą scenę, to czy to wsparcie, no jednoznaczne dość, dokonane przez administrację, część administracji, ale niewątpliwie nie bez zgody Donalda Trumpa, wsparcie Karola Nawrockiego dokonane przez amerykańską administrację i list kilku członków Izby Reprezentantów do Komisji Europejskiej może mieć znaczenie w tych wyborach? Czy to jest tak daleko, że to wyborców, nawet tych wyborców, którzy głosują na Karola Nawrockiego albo niezdecydowanych, nie przekona?
Jest, myślę, sytuacja bardziej interesująca dla badaczy stosunków międzynarodowych, też badaczy relacji pomiędzy administracjami poszczególnych państw, jak daleko można ingerować w proces wyborczy, w ocenę kampanii, ale znam takie wyniki badań, które wskazują, że akurat dla polskiego społeczeństwa kwestie polityki międzynarodowej, one nie są w tej przynajmniej pierwszej trójce najbardziej istotnych problemów, więc dla specjalistów, tak, dla osób bardziej zaangażowanych, śledzących te bieżące polityczne newsy, też trochę odległe, również może być to interesujący sygnał, ale nie podejrzewam i nie ma takich przesłanek, żeby to była jakaś masowa skala, że akurat tego typu informacja tutaj od republikanów za wielkiej wody, no będzie sytuacją, która przekona lub nie przekona. Raczej element uzupełniający pewną układankę, chyba najbardziej w mediach podniesiony, no z przyczyn oczywistych, przez samo zaplecze Karola Nawrockiego.
Tutaj jeszcze pytanie o tą drugą stronę, dlatego że oczywiście mamy poważne pytania wobec sztabu i wobec Karola Nawrockiego, ale pojawiają się też pytania, ja częściowo je przywołałem, wobec Rafała Trzaskowskiego, a może bardziej jego zaplecza. Mówię oczywiście o tym utajnionym raporcie NASK. Całe to zachowanie wokół tej kampanii niechęci, profrekwencyjnej, ale równocześnie niechęci wobec Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, no, jak się zdaje, też nad nim przeszliśmy do porządku dziennego. Też jakby nam umknęło. Też jakby nam uciekło w tym tempie. I pytanie, czy rzeczywiście sztab wystarczająco, sztab Rafała Trzaskowskiego wystarczająco wyjaśnił dziwne zachowania NASK-u w tej sprawie?
Uważam, że niewystarczająco i nawet wątek ten był przecież szeroko poruszany przez Sławomira Mentzena i też z takiego feedbacku, z reakcji tych, którzy oglądali, wynika, że sam Rafał Trzaskowski nie przekonał ich swoimi wyjaśnieniami. No on się powoływał głównie, przypomnę, na to, że nie miał wiedzy o tego typu działaniach. Ja tylko zastanawiam się i może pan redaktor też podziela to przekonanie, czy to nie jest taki trochę granat, który w tej chwili nie jest jeszcze odbezpieczony, ale może stać się niebezpiecznym narzędziem dla w ogóle podważania wyników wyborów i tego, w jaki sposób była prowadzona kampania Rafała Trzaskowskiego. Ja uważam, że ta kwestia ma duże szanse, żeby wrócić na tę polityczną agendę, bo rzeczywiście no, mamy zbyt mało informacji, ale wydarzenie co najmniej niecodzienne, no i też oczywiście z punktu widzenia prawa, no nie powinny tego typu przekazy mieć miejsca.
No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie, już nie co się wydarzy przed kampanią, tylko co się wydarzy po niej, to znaczy jeśli wynik będzie, a wszystko na to wskazuje, na żyletki, jak to teraz mówią politycy, no to obie strony będą miały powody, szczególnie ta strona przegrana. Ktokolwiek nią będzie, ale jeśli to będzie Karol Nawrocki, to będzie miał powód, żeby wnioskować o orzeczenie o tym, że te wybory były źle przeprowadzone albo nieważne. I nawet nie wiadomo, kto miałby to orzec tak, żeby obie strony się zgodziły.
Tutaj te scenariusze powyborcze, to myślę, że jest taka najciekawsza perspektywa, która nas czeka w polityce. Ja nie mówię, że ona jest optymalna dla demokracji, ale na pewno to jest kolejna niecodzienna na polskiej scenie politycznej sytuacja. My w tej chwili żyjemy tymi wyborami, które są w niedzielę, ale analitycy zwracają uwagę, w jak trudnej sytuacji możemy znaleźć się po. Jedna i druga strona będzie miała możliwość zaskarżenia, no ale też ten nasz nieporządek prawny no, stawia nas no, wobec takiej ściany właściwie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Kto miałby orzec? Już nie na jakiej podstawie, ale kto miałby to rozstrzygnąć? No, czasami słyszymy, że to w ogóle może iść tak daleko, że jedna czy druga strona będzie starała się nieomal siłowo tego swojego kandydata na fotelu prezydenta osadzić, albo że to właśnie marszałek Szymon Hołownia jako druga osoba w państwie będzie ten urząd sprawował. No to są oczywiście pewne na tym etapie imaginacje względem przyszłości, ale nie zakładałabym tutaj takiego aksamitnego przejścia od ogłoszenia wyborów do obsadzenia fotela.
Nieaksamitne to znaczy jakie może być? Starcia na ulicach? Odwołanie do instytucji unijnych? No, to znaczy, czego się możemy spodziewać? Bo sformułowanie nieaksamitne przejście może oznaczać wszystko.
Ja wiem, starałam się tak dyplomatycznie te scenariusze nakreślić, ale też proszę zauważyć, że no trochę to jest trywialne, co powiem, ale polityka każdego dnia wykracza, myślę, poza to, co sami byśmy mogli sobie zaproponować, stworzyć jako pewien scenariusz przyszłości. Często mamy te odwołania, te porównania do kampanii amerykańskiej i przychodzi mi do głowy, oczywiście zachowując kryterium skali, przychodzi mi do głowy atak na Kapitol. Z drugiej strony ta polaryzacja, to ona naprawdę się dzieje. To, że mieliśmy pokojowe przejście, jeden marsz, drugi marsz w tym samym czasie, w tym samym miejscu, ja postrzegam jako sukces mimo wszystko nas, obywateli i dojrzałości. Ale to granie na emocjach przez polityków może skończyć się zamieszkami. To jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy politycy grają na emocjach, a my no, trochę nadajemy się na własne życzenie w te zasady gry, albo właściwie w brak tych zasad zaangażować.
Bardzo dziękuję tym wnioskiem. Niespecjalnie optymistycznym kończymy. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.